Daniele, però tu będzie wyświetlała i sobie czytajcie. Jak będzie poza gdyby komputerem się uzyskiwniku, będziemy też braterstwa komunikować.
Czy nasz, który jesteś w niebie, przez drogie imię Jezusa przychodzimy do Ciebie i chcemy Cię prosić o to, żebyś błogosławił nam dalej ten czas wspaniały, który tu mamy. A przede wszystkim chcemy Ci podziękować za Jezusa, za te ręce właśnie, które nas otaczają. Chwała niech będzie Tobie, Ojcze. I proszę Cię o to, żebyś otaczał opieką tych, którzy może chcieli przybyć. Wiemy o takich, którzy chcieli przybyć, a nie mogą. Błogosław mojego dziadka i babcię, a przede wszystkim też wszystkich, którzy są w podobnej sytuacji. Dziękuję Ci za ten wczorajszy dzień wspaniały, gdzie mogłem znowu zobaczyć wielkie świadectwo, które Ty nam dajesz, że wciąż są w sercach, które chcą do Ciebie iść. Dziękuję Ci za to, że Ty dajesz ten wzrok. Że my czasami mało robimy, a Ty nam pokazujesz, że z tego jest efekt. Dziękuję Ci za ludzkę, ale także za całą tą resztę, bo całą piątkę wszystkich chrześcijan, którzy weszli do głowy. Przepraszam Cię za nasze grzechy, uparcie. Jezu, też proszę Cię, opiekuj się nami dalej.
Amen.
Amen. Powtórzę komunikat, bo jeszcze ten brother słowo.
Przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień szabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował Bogiem dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśniony wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Zamknąwszy księgę, oddał usłudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone.
Lubię sobie wyobrażać tą sytuację. Lubię w ogóle wyobrażać sobie historie biblijne różne. A ta szczególnie jest taka plastyczna, bo tam w synagodze pojawił się człowiek, którego pewnie nie szczególnie znali. Młody człowiek, powiedzielibyśmy, miał około 30 lat. Otwiera księgę i czyta. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność i abym zwiastował miłościwy rok Pana. Ale to zdanie jest ważne, ale następne zdanie do mnie bardzo przemawia. Zamknął księgę, zginął. Oddał ją i usiadł. Ja sobie to wyobrażam tak, że była wtedy kompletna cisza. I ewangelista powiedział, że oczy wszystkich, którzy tam byli, były wpatrzone w tego jednego człowieka. Myślę sobie teraz, co w tych ludziach, którzy siedzieli wokoło, tam pewnie było ciasno, co tam się działo? Czekali na to, co powie człowiek, którego nie znają, który do tej pory nie nauczał, który pojawił się nikąd. Jaka była trudna droga zaufania, że ten, który tutaj będzie nam mówił, powie sprawę Bożą. Jaka była trudna droga, żeby uwierzyć, że młody człowiek, który jest przed nami, będzie mówił w imieniu Bożym. Droga zaufania. Zostawił Nad morza, i z Tyru, i z Sydonu, którzy przybyli, aby go słuchać i dać się wyleczyć ze swych chorób. A także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani. A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Dotknięci przez Jezusa. Pokój Królestwu. Udałem wam braterstwo przywieźć serdeczne pozdrowienia z Krakowa, z nabożeństwa, na którym byłem ostatni czwartek. Mam braterstwo prosiły was tutaj pozdrowić, a szczególnie moi rodzice, brat Edziu i siostra Marta, wiedzieli, że tutaj jadę, oczywiście, bo wyjeżdżałem z domu, więc prosili, żeby was tutaj serdecznie pozdrowić. To braterstwo zacznę od przepytania was. Jakbym zapytał was o cuda Pana Jezusa. Teraz się tam odbywa szkółka dla dzieci, więc zróbmy sobie teraz krótką szkółkę dla dużych dzieci. Cuda Pana Jezusa. Proszę, braterstwa, chciałbym, żebyście powiedzieli mi, jakie cuda wy znacie, jakie pamiętacie, jakie kojarzycie. Śmiało. Rozmnożenie chleba. Wskrzeszenie Łazarza. W Kanie Galilejskiej. Zamienienie. Tak, wody. Jakie jeszcze?
Uleczenie trędowatych.
Uleczenie trędowatych, bo ja tutaj nawiązuję do swojego ulubionego tematu z pociągu. Jakie jeszcze? Zrobił się ponarodzonego. Chodził po morzu. I pewnie wiele innych, prawda? Trochę swoją pamięć poruszyliśmy. Cudowne rzeczy się działy. Ta droga zaufania, od której zaczęliśmy, na początku taka niepewność, co ten człowiek ze sobą przyniesie, przerodziła się bardzo szybko. Jak się damy, to jest, ja przewróciłem jedną stronę Biblii, żeby zobaczyć, że całe rzesze ludzi garnęły się do Jezusa Chrystusa. Powiedzielibyśmy, chyba nic nadzwyczajnego, bo trudno jest nie zaufać, jeżeli jest się w potrzebie, jeżeli jest się chorym, jeżeli jest się trędowatym, jeżeli jest się ślepo narodzonym. I wielu, wielu innych, o których wspominaliście, trudno jest nie zaufać, kiedy widać, że ten człowiek ma moc. Przeczytajmy to jeszcze raz Ewangelię Łukasza, 19 werset. A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Będę chciał dzisiaj rozmawiać z wami, braterstwo, o Jezusie Chrystusie i o dotknięciu się przez Jezusa Chrystusa tamtych ludzi i nas dzisiaj. Wybrałem sobie trzy uzdrowienia, które są ciekawe, o których może ja wcześniej nie za dużo myślałem. I o tych trzech rzeczach, o tych trzech wydarzeniach chciałbym z wami porozmawiać dosyć może ogólnie. Chciałbym z wami podzielić się refleksjami, emocjami, które płyną z tego tekstu. A Pan Jezus uzdrawiał z różnych chorób, uzdrawiał też w różny sposób. Bo z jednej strony, jakbyśmy śledzili tą historię, ja przeczytałem sobie, myślę, że może nie dosyć dokładnie, ale raczej próbowałem wszystkie te uzdrowienia prześledzić. Pan Jezus przeróżne metody używał. Do jednych podchodził, stawał przed nimi i mówił słowo. Te cuda mesjańskie, pędzał z opętanych, pędzał demony, tam przemawiał do. Byli tacy, do których przynoszono na noszach umarłego już. Pan Jezus dotykał się noszy. Ale w większości przypadków, jakbyśmy poczytali, to Pan Jezus dotykał ludzi. Przychodzili ci chorzy i po pewnym czasie wiedzieli, że to, co oni muszą zrobić, to podejść do tego człowieka, tego dziwnego człowieka i oni muszą się go dotknąć. I była nawet ta kobieta, pamiętacie, która wiedziała, że go się trzeba dotknąć byle jak, byleby tylko go dotknąć. Próbowała zrobić to ukradkiem, bo była nieśmiała, bo może nie czuła się godna, ale wiedziała, że potrzebny jest jej ten kontakt. I dużo osób tak rozumiało i Pan Jezus tego wcale nie unikał. Wręcz byśmy powiedzieli, że Pan Jezus powiedział, Pan Jezus zrobił to z premedytacją. Kiedy przyprowadzali do Niego ślepego, to dotykał Jego oczu. Kiedy przyprowadzili chromego, to chwytał go za rękę, podnosił. Jak przyprowadzili mu człowieka z uschniętą ręką, to kazał mu wyciągnąć tą dłoń. Także Pan Jezus pokazywał te chore miejsca i jednocześnie dotykał tych chorych miejsc. Dotykał człowieka tam, gdzie go bolało. Jak patrzę sobie dzisiaj na to, to jest to bliskie bardzo temu, jacy my jesteśmy w ogóle jako ludzie. Jak my mamy małe dzieci, jak dzieci nam chorują, to jak cokolwiek ich boli, to pierwsze, co robimy, to do tych, których bierzemy i najczęściej bierzemy je tam, gdzie je boli. Nie wiem, czy wy pamiętacie z waszych młodych, dziecinnych lat, ten dotyk ciepłej dłoni rodzica. Ja pamiętam ten dotyk, że on, pomimo tego, że to nic nie leczy, może leczy, Ale to nie pomaga. To nie pomaga tak, jak może znane nam jakieś medyczne sposoby, takie inwazyjne. Natomiast ten dotyk ciepłej dłoni pomaga dziecku. Pomaga, dotykamy właśnie tam, gdzie boli. Pan Jezus robił tak samo. Pan Jezus dotykał tam, gdzie boli. Jakbyśmy sobie popatrzyli na historię starą, z dawnych czasów, zapisaną w II Księdze Królewskiej, znanego człowieka, który był chory. Jakbym was zapytał, jaki znany człowiek był chory, że został cudownie uzdrowiony, to pewnie byście zgadli. Naaman. Właśnie. Ta historia jest zapisana w II Księdze Królewskiej, w 5 rozdziale, a ja przeczytam werset 11 tylko, żeby pokazać wam też, że pragnienie człowieka to nie było pragnienie nas dzisiaj, żeby go dotknąć w tym bolącym miejscu. To nie było pragnienie może Żydów w tamtym czasie, ale to jest pragnienie człowieka po prostu. Werset 11 mówi tak. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, a potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie drąg. Prawda, nie wspomina o tym, że spodziewał się dotyku, ale spodziewał się, że to miejsce, to jest chore u niego, to miejsce zostanie zacienione przez dłoń. To jakoś przy pomocy Bożej w cudowny sposób spowoduje uleczenie. Więc Pan Jezus działał tak, jak oczekiwał tego człowiek. Tak jak każdy z nas by tego oczekiwał. Tam, gdzie boli, tam pojawia się moc. Moc poprzez dotyk. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że moglibyśmy się spodziewać, że Pan Jezus będzie działał trochę inaczej. Bo przecież to nie jego cudowna dłoń uzdrawiała. To nie ten cudowny dotyk ze skórą chorą uzdrawiał, ale Pan Jezus wyraźnie też podkreśla, może najbardziej widoczne to jest wtedy, kiedy wzbudza swojego przyjaciela, którego imienia zapomniałem, Łazarza, gdy modli się do swojego ojca. I on oddaje cześć Bogu, bo to pokazuje, że wielokrotnie zresztą pokazuje, że to moc ojca najbliższego działa. To jest moc ojca, która powoduje te cuda. Podkreślał też oczywiście moc wiary tego człowieka, ale jednoznacznie pokazywał na ojca. I moglibyśmy powiedzieć, w takim razie lepiej byłoby zrobić inaczej. Można Pan Jezus mógł wyjść na wysoką górę, powiedzmy na górę błogosławieństw, mógł powiedzieć, niech teraz w ciągu 2 tygodni zbierze się przede mną cały chory Izrael. Niech stanie tu przede mną 5000 ględowatych, chromych i tych, którzy potrzebują mojego wsparcia, a ja stanę nad wami i mocą Bożą zostaniecie uzdrowieni. Wiedzielibyśmy, że właściwie to by się niczym nie różniło. Bo Pan Jezus tak naprawdę to samo robił. A jednak zadawał sobie ten trud, o którym Biblia zresztą nam mówi, że był zmęczony, że potrzebował, często był wyczerpany, nawet wtedy, gdy całą noc się modlił, to od rana uzdrawiał. Pan Jezus chciał z każdym człowiekiem indywidualnie przejść tą chorobę. Pan Jezus nie uciekał się do takiego sposobu, żeby sprowadzić uzdrowienie na cały naród, ale chciał, żeby człowiek do niego przyszedł, żeby ten człowiek miał z jednej strony odwagę i wiarę, a z drugiej strony, żeby on, Jezus Chrystus, mógł go dotknąć i uzdrowić. Może to najbardziej widać wtedy, kiedy właśnie ta kobieta dotknęła się jego skrawka szaty. Bo Pan Jezus mógłby też przejść koło tego obojętnie, powiedzieć właściwie sobie w duchu, no, została uzdrowiona i tyle, nic wielkiego się nie stało. A jednak on chciał podkreślić ten fakt, żeby ten kontakt z tą kobietą był zachowany. Żeby ona nie zrobiła tego ukradkiem, ale żeby to on świadomie, żeby ona też świadomie do niego podeszła. Tutaj może przerwa na krótką refleksję, bo to jest wprowadzenie do tych rzeczy, które teraz będziemy czytać. A krótka refleksja, myślę, że jest dosyć prosta. My dzisiaj jesteśmy chorzy. Każdy z nas jest chory. Każdy z nas, który siedzi tu na tej sali, jest mniej lub bardziej chory duchowo. Cieleśnie pewnie też. I każdy z nas potrzebuje dotknięcia Jezusa. Ja go potrzebuję. Potrzebowałem go kiedyś. Ci, którzy tutaj wczoraj usiedli, potrzebowali dotknięcia Jezusa, potrzebują go nadal i będą go potrzebowali. I ja dzisiaj stoję przed wami jako człowiek, który też chce być uzdrawiany. Chcę, żeby Pan Jezus dotykał mnie i chcę wiedzieć, że On mnie dotyka. Nie indywidualnie. Że nie zrobił tego raz, nie zrobił tego raz globalnie. Chociaż tak było. Bo przyszedł i umarł na krzyżu. I zrobił coś raz i tego więcej nie powtarza. Ale chcę wiedzieć, że On dzisiaj też mnie dotyka. Wtedy, kiedy ja jestem brudny, to jest mój orędownik. Ten, który może za mną się wstawiać i ten, który może mnie rozumieć. Chciałbym, żeby mnie oczyszczał. I dlatego ta historia uzdrowień, tych indywidualnych rzeczy, ten, kiedy Pan Jezus przychodził do tych ludzi, mnie porusza. Bo wiem, że Pan Jezus nie unikał tego i wiem, że dzisiaj tego też nie unika. Myślę, że badaństwo to też czujecie. Wtedy zawsze, zawsze wtedy, kiedy może czujecie się brudni, kiedy jest trudno klęknąć na kolana, to myślcie sobie też o tym, że Pan Jezus nie chce, żebyście dotykali go gdzieś z tyłu. Nie chce, żebyście bali się przed nim stanąć, żebyście bali się uklęknąć. Pan Jezus chce, żeby przyjść wtedy, kiedy jesteś chory. I zwłaszcza, że kiedy Pan Jezus uzdrawiał, to w narodzie izraelskim bardzo trudno było o przekonanie, że można mieć kontakt z nieczystością. Pamiętacie to, jak bardzo wiele osób wtedy mówiło i podkreślało nauczycieli. Dobrze, że podkreślali, bo Pan Bóg tak uczył. Że jeżeli dotkniesz się czegoś nieczystego, chorego, czegoś, co cierpiało, albo cierpi, ciała cierpiącego, to jesteś nieczysty. Że tego, jeżeli już to zrobisz, to musisz się potem oczyszczać. A Pan Jezus mimo wszystko nie unikał tego kontaktu właśnie z tymi chorymi. I dlatego dzisiaj, kiedy klęczymy przed nim, kiedy stajemy, kiedy jesteśmy w swoich domach, może tam, gdzie mamy walkę tą ze sobą toczymy, to miejmy to w głowie, że Pan Jezus z naszymi chorobami już się kiedyś zetknął i nie z takimi jak nasze choroby duchowe się stykał i On jest gotowy nas z tego oczyszczać. Przeczytajmy nasze historie. Ponieważ te historie są inne niż te wszystkie, o których tutaj może wspominać. Ewangelia Marka, dwie historie i Ewangelia Jana, jedna historia. Ewangelia Marka, rozdział 9. Przepraszam, rozdział 7, a potem rozdział 8. A gdy znowu wyszedł z okolic Tyru, przyszedł przez Sydon nad Morze Galilejskie środkiem ziemi dziesięciogrodzia. Przywiedli do niego głuchoniemego i prosili go, aby położył mu na nie rękę. A wziąwszy go na bok od ludu, położył palce swoje w uszy jego, splunął i dotknął się jego języka. I spojrzał w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I otworzyły się uszy jego i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili, ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: dobrze to wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Minęło trochę czasu i przybyli do Betsaidy. I przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go: czy widzisz coś? A ten przejrzawszy rzekł: postrzegam ludzi, ale gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. A potem znowu położył rękę na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony. I widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując: tylko do wsi nie wchodź. A potem przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: mistrzu, kto zgrzeszył, czy on? Rodzice jego, że się ślepym urodził. A odpowiedział Jezus: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. A po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny uczynił błoto i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego: idź i obmyj się w sadzawce Syloe. Odszedłszy tedy, obmył się i wrócił z odzyskaną wzrokiem. Trzy historie. Trzy historie, które działy się pewnie w różnym czasie, w różnych miejscach, ale mają jedną wspólną charakterystyczną cechę. Pewnie doskonale już wiecie, jaką. Pan Jezus wykonywał dziwne rzeczy nad tymi ludźmi, których uzdrawiał. W większości przypadków, tak jak powiedziałem do tej pory, w większości przypadków dotykał tych chorych ludzi, dotykał ich chorych miejsc, dotykał, przemawiał do duchów nieczystych, wykonywał takie rzeczy, które są nam, powiedzielibyśmy, zrozumiałe dla nas. Ale w tych trzech przypadkach zrobił rzeczy, których byśmy się nie spodziewali. Bo to Pan Jezus wziął człowieka głuchoniemego, splunął i jak ja wyobrażam sobie tą historię, włożył swoje ręce na jego uszy i swoimi palcami, na które splunął, tak myślę, bo ja dokładnie tego nie mówi, dotyka jego języka. Pan Jezus wykonuje nad nim dziwny gest. Z jednej strony powiedzielibyśmy: dobrze, bo wykonuje go tak, jak się spodziewamy. Jego uszy są chore, jego usta są chore, dlatego Pan Jezus dotyka tych miejsc. Ale Pan Jezus dotyka je ślepo. W drugim przypadku Pan Jezus wykonuje rzecz, wydaje się jeszcze dziwniejszą. Dlatego, że gdy ten człowiek, który nie widzi, jest ślepy, nie jest w stanie zobaczyć, co Pan Jezus czynił robi. Pan Jezus bierze go za rękę, jak mówi Biblia, wyprowadza go poza wierz. I to jest ciekawy moment, bo Pan Jezus trzyma go za dłoń, bo on musi prowadzić człowieka niewidomego. I ten człowiek niewidomy idzie koło niego i czuje, że będzie za chwilę uzdrowiony, bo wie, że tak się stanie. I prawdopodobnie wewnątrz ten człowiek spodziewa się, no cóż ten nauczyciel zrobi, dotknie moich oczu. Bo przecież tak zawsze uzdrawia. I staje przed nauczycielem, nic nie widzi i zostaje opluty. Bo Biblia mówi o tym, że Pan Jezus splunął mu na oczy. Wyobraźcie sobie, na czym polega to uczucie. Bo człowiek, który widzi, moglibyśmy powiedzieć, no my dzisiaj powiedzielibyśmy, to jest normalne, Pan Jezus splunął mu w oczy. Ale ten człowiek nic nie widział. On, dla niego była ciemność i on poczuł, że ktoś go opluł. Trzecia historia, to jest jeszcze inna. Bo tam Pan Jezus nie pluje na człowieka, ale pluje na ziemię. I też robi dziwną rzecz, bo człowiek nie widzi. Natomiast dostaje na swoje oczy pewną maść. Tak jak mówi Księga Objawienia, tam liście do Laodycei, pamiętacie, że jest taki zapis, że żebyś nabył sobie u mnie maści, którą nałożysz na oczy, abyś przejrzał. I to jest rzecz normalna, powiedzielibyśmy, spodziewamy się tego. Nakładamy na oczy coś, lekarstwo. Człowiek ślepy, niewidomy, być może był świadomy tego, ale, a być może nie. To, co go uzdrowiło, to tak naprawdę ślina połączona z prochem. To jest to lekarstwo, które nałożył na oczy. I te trzy rzeczy są dziwne. Jakbyśmy sobie, nie wchodząc w ogóle w szczegóły tej historii, to naprawdę są dziwne. Dlatego, że Pan Jezus do tej pory tak nie postępował. Nie robił takich rzeczy z ludźmi. I myślę, że są na tyle ciekawe, że warto jest się nad nimi chwilkę powiedzieć. Spróbujmy zrobić to tak, ponieważ są to trzy historie i trudno byłoby je omawiać wszystkie razem bardzo dogłębnie. Ja bym chciał podzielić się z Wami refleksjami. Refleksjami nad kilkoma ważnymi elementami, które je łączą i nad kilkoma elementami, które je dzielą. I te refleksje chciałbym, żeby dotknęły nas dzisiaj tutaj. Ta pierwsza historia, i zresztą nie tylko ona, bo i ta pierwsza i druga zaczynają się bardzo podobnie. Bo Pan Jezus mówi tak, ewangeliści mówią tak, że Pan Jezus przechodził i do Jezusa ten niewidomy człowiek, albo ten głuchoniemy człowiek jest przyprowadzony. Powiedzielibyśmy rzecz normalna, bo niewidomego człowieka trzeba prowadzić. Jeżeli człowiek jest głuchoniemy, to rzecz już nie jest tak bardzo oczywista, dlatego że człowieka głuchoniemego nie trzeba prowadzić. Ten człowiek może sam podejść do Jezusa. Ale co jest ważne? Myślę, że ważny jest zapis z innej Ewangelii, która pokazuje taką prawdę o uzdrowieniu. I o tej prawdzie chciałbym z Wami porozmawiać. W 5 rozdziale Ewangelii Łukasza jest napisane tak. Stało się pewnego dnia, gdy nauczał, że siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i ludzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana w uzdrawianiu. Że oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed nim. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść, z powodu tłumu weszli na dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I teraz to ważne zdanie. A ujrzawszy wiarę ich, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. To jest rzecz, która jest warta i godna podkreślenia. Pan Jezus w tamtej historii, tej drugiej, którą teraz przeczytałem, zobaczył, że ludzie, którzy przynieśli chorego, mieli ogromną wiarę. Zastanawiam się, czy rzeczywiście tak wielką wiarę. Chyba tak, bo weszli na dom, który nie był ich. W tym domu rozpracowali tą część wierzchnią domu, jakiś dach, tylko po to, żeby zrobili tam jakąś dziurę, po to, żeby spuścić człowieka chorego do środka. Myślę, że ryzykowali dosyć dużo. Gdyby nie głębokie przeświadczenie, że to jest warte tego, że ten człowiek, który tam się pojawi, on naprawdę powstanie na nogi, to te całe wysiłki nie byłyby tego warte i byłyby moim zdaniem ryzykowne. Pan Jezus dostrzegł to, że ci ludzie zaryzykowali, że oni zrobili rzeczy, których mogliby żałować potencjalnie, gdyby się coś nie udało, oni zaryzykowali i zrobili to. Jak to się ma do tej historii? Dzisiaj jest wielu chorych. chorych duchowo. Wielu ślepców, wielu głuchych, wielu niemówiących. Pewnie jak tutaj siedzimy na sali, każdy z nas trochę jest ślepy. Każdy z nas trochę nie widzi, trochę nie słyszy, trochę nie potrafi powiedzieć. I dobrze jest, jeżeli człowiek sam nie potrafi wstać i podejść do Jezusa, żeby znalazł się ktoś, kto go weźmie za rękę. Dobrze jest, żeby w naszych zborach, w naszych społecznościach, w naszych rodzinach, w naszych domach, tam gdzie jesteśmy w takiej małej naszej wspólnocie, żeby były osoby, które w razie potrzeby chwycą za rękę i zaprowadzą do Jezusa. To wymaga dwóch rzeczy. To wymaga tego, żeby był ktoś, kto jest bliżej Jezusa, ten, kto ma tą wiarę. I wymaga to też tego, który potrzebuje tej pomocy. I Pan Jezus dostrzegał takich ludzi i doceniał tych ludzi. Właśnie w tej historii dostrzegł i docenił. A później apostoł Paweł, pisząc do braci w Koryncie, to podkreśla też ten fakt i mówi to może troszeczkę innymi słowami, ale bardzo podobne zdanie. Do braci Rzymian, przepraszam. W 10 rozdziale mówi tak. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jest jeden Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jakże piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Apostoł Paweł rozwija trochę tą rzecz i mówi tak, że jest wielkie dzieło mówienia do ludzi. Mówienia do ludzi szeroko, tak jak mówił Łukasz wcześniej, mówienia do ludzi blisko, w swoich rodzinach, w swoich zborach. I muszą być ci, którzy są posłani. Muszą być ci, którzy mówią. Ci, którzy chwycą za rękę i tego człowieka, jednego czy więcej z nich, przyprowadzą do Chrystusa. I apostoł mówi, że wśród was będą tacy, którzy będą posłani, będą tacy, którzy będą posyłać. Jedni i drudzy są ważni. Potrzebni są ci, którzy powiedzą, ty, człowieku, pić, mów Ewangelię. Mów Ewangelię w zborze, mów Ewangelię w swoim domu, albo mów Ewangelię publicznie na wielkich wykładach. Są potrzebni tacy, którzy będą wysyłać, tak jak mówi ten zapis. I są potrzebni tacy, którzy przyjmą na siebie tę odpowiedzialność. Tą, która odpowiedzialność mówienia, pomagania, chwytania za ręce tych, którzy są chorzy, którzy nie widzą i nie słyszą dobrej Bożej rzeczywistości, ale widzą tylko to, co szatan pokazał przed oczyma. Potrzebne są takie ręce, potrzebne są takie słowa, które będą do Chrystusa prowadzić. Tak, taką podobną rzecz, może już bardziej podkreślając tą wagę choroby, ujmuje apostoł Juda, który mówi tak. Jeszcze rozdział 22-23. Ale wy, umiłowani, budujcie się siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ku życiu wiecznemu dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. A za drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Nie będę chciał komentować całego tego zapisu, ale apostoł tutaj tłumaczy też, że są tacy, którzy potrzebują naszej litości i naszego wsparcia. Potrzebują naszej pomocy. I to ma zawsze dwie strony. Dlatego, że ten chory, ten, który nie widzi, on musi dać się poprowadzić. Być może to jest nasz też kłopot trochę. Ja tak widzę po sobie. Trudno jest nam powiedzieć o tym, co nas duchowo gnębi. Trudno nam jest powiedzieć o tym, z czym przegrywamy w życiu. Trudno nam jest pokazać, że jesteśmy chorzy. Jesteśmy tutaj wszyscy ładni i piękni. Uśmiechnięci, jest tam dobrze, bo tak wczoraj Michał mówił, chcemy tu odpoczywać. Ale każdego z nas coś gnębi. Każdy z nas ma swoją chorobę. Chcielibyśmy, żeby być przyprowadzeni do Jezusa, jeżeli byśmy sami nie potrafili przyjść. I Trudno to jest zrobić, bo musielibyśmy o tym powiedzieć. Musielibyśmy pokazać, że nasze oczy nie widzą. Musielibyśmy pokazać, że nasze uszy nie słyszą. Trudno jest to zrobić i myślę, że będzie to nasza trudna praca. Ja bym sam chciał taki być, a wiem, że nie jestem. I wiem, że ciężko by było nawet w zborze moim. Być może w rodzinie, bo też jest ciężko. Często przy tych bliskich osobach jest nam ciężko powiedzieć, jak ja duchowo upadam. Powiedzieć o moim grzechu. Nie wiem, czy zdarzyło wam się swojej żonie, swojemu mężowi opowiedzieć o swoim upadku. Trudna to jest sprawa, bo to są rzeczy, których się trochę wstydzimy. Ale Pan Jezus pokazuje, że żeby być uzdrowionym, to trzeba mieć tą chorobę. Tą chorobę muszę ja widzieć i muszą ją zobaczyć inni, jeżeli ja nie potrafię sobie z nią sam poradzić. Idziemy dalej. Pan Jezus dotyka chorego człowieka i dotyka go swoją śliną. Trzykrotnie dotyka go swoją śliną. Dotyka go raz, gdy bierze to błoto, tą maść. Dotyka go drugi raz, innego człowieka, gdy pluje mu na twarz. Dotyka go trzeci raz, gdy pluje na swoje ręce i dotyka mu języka. Przyznamy, że jest to nieco podrażające. Nawet dzisiaj, gdybyśmy powiedzieli, że ktoś będzie nas chciał cudownie uzdrowić, to spodziewalibyśmy się innych metod. Spodziewalibyśmy się czegoś mniej, bardziej subtelnego. Myślę, że kiedyś też tak było. Chcemy być uzdrowieni, wierzymy Ci, nauczycielu, no ale może nie w ten sposób, może to jest dziwne, zwłaszcza, że ślina jest rzeczą bardzo intymną. To, co człowiek w ogóle ma w sobie, jest intymne. To nasze ciało jest intymne, jest święte. I Pan Bóg wyraźnie powiedział w Starym Zakonie, że jemu się nie podoba, jeżeli człowiek te rzeczy, które są wewnątrz niego, tak po prostu miesza. Nie pozwolił pić krwi. Gdy mówił o różnych nieczystościach, które z człowieka wychodzą, to poświęcił bodajże dwa rozdziały całe na ten temat, ten jeden temat, żeby człowiek swoje nieczystości, to wszystko, co z niego wychodzi, żeby trzymał z dala od innych ludzi. Tak mówiąc to może bardzo ogólnie. Tak samo ze śliną. Może to nie jest tak bardzo oczywiste, niezbyt często się do tego wraca, ale przeczytajmy sobie zapis trzeciej Księgi Mojżeszowej z 15 rozdziału, który mówi właśnie o takich różnych zanieczyszczających płynach, które w człowieku są. Jeden z wersetów, werset 8, mówi tak. Mówi o człowieku, który miał wyciek. Mówi tak, a jeżeli ten człowiek splunie, jeżeli splunie ten, który ma wyciek na czystego, to ten wybierze swoje szaty, obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora. Więc Pan Bóg przewidział taki gest. Przewidział taki gest, że ktoś na kogoś splunie. I powiedział, że sam ten fakt, że ktoś, kto ma wyciek sam z siebie, splunie na czystego, to ten drugi staje się nieczysty. Myślę, że jeszcze bardziej Pan Bóg podkreślił to w innej historii, to jest zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej. Historia zupełnie inna, bo historia nie mówi już o przykazaniach konkretnych, ale mówi o buncie Miriam przeciwko Mojżeszowi. I tutaj wypowiada się sam Pan Bóg, który reagował na nieposłuszeństwo Miriam i próbę jakby stawiennictwa za nią, prawda, Mojżesza i narodu. I Pan Bóg powiedział tak. Mojżesz zawołał tak. To jest 12 rozdział i 13 werset. Mojżesz wołał: o Boże, proszę uzdrów ją, bo była chora za karę. I rzekł Pan do Mojżesza: a gdyby jej ojciec plunął jej w twarz, to czyż nie musiałaby się wstydzić przez 7 dni? Niech będzie przez 7 dni wyłączona z obozu, a potem nie wróci. Zobaczmy, że Pan Bóg odnosi się do czegoś, co jest bardzo nam bliskie. Jakbyśmy zobaczyli sobie, jak dzieci w szkole się zachowują, to jest taki etap dzieci, że zaczynają na siebie pluć. I te dzieci dobrze wiedzą o tym, że po plucie kogoś, to jest taka forma zniewagi. Na początku delikatna, bo jak są małe, to może sobie z tego nie zdają sprawy, ale potem, jak są starsze, to mogą zrobić to z premedytacją. Splunąć na kogoś, to znaczy go poniżyć. To znaczy, tak jak Pan Bóg to powiedział, to co to znaczy, jak ktoś mi splunie w twarz? Czy on przez 7 dni nie powinien być nieczysty? I tam tak jest teraz, tak było kiedyś. To się nie zmieniło. Nie zmieniło się, ten gest się nie zmienił. A jednak Pan Jezus nie waha się w tak dziwny sposób uzdrowić człowieka. Właśnie w taki sposób, taki, który powiedzielibyśmy jest poniżający. Powiedzielibyśmy, że jest wręcz nieczysty. Bo jest związany z pewną wydzieliną, z czymś, co jest dla nas, no tak jak mówiłem, trochę odrażające. I teraz czas na refleksję z tym związaną. Trudno być może nam byłoby powiedzieć dokładnie, dlaczego Pan jest tak robi. Może będzie kiedyś czas, jak Pan uda, że zapytamy go, dlaczego tak, a nie inaczej. To, co w tych historiach jest piękne, to jest to, że Pan Jezus nie robi tego ostentacyjnie. Robi to z przekonaniem, z premedytacją, bo wybrał taką drogę, zarówno za jednym razem, jak splunął oczy, jak i drugi raz, ale za każdym razem bierze tego człowieka i wyprowadza go poza obóz, poza miastem. To jest rzecz, która pokazuje, że Pan Jezus wiedział, co robi, a z drugiej strony wiedział, jak trudne będzie do przyjęcia ten fakt wśród innych, zwłaszcza tych, którzy potem będą żyli z tym człowiekiem, którzy będą pewnie do końca życia pamiętali, że ktoś go opluł, że mu splunął oczy. To pokazuje mi też wrażliwość Pana Jezusa i pokazuje, że Pan Jezus jest rzeczywiście takim arcykapłanem, jak jest opisany w liście do Hebrajczyków. Tym, który rozumie nasze potrzeby, tym, który rozumie, co my czujemy i interesuje go nie tylko cel, ale też jaką drogą się do tego celu zmierza. A jak jest z tym przyjmowaniem na siebie? Dlaczego Pan Jezus tak zrobił? Myślę, że to, jak ja to czytam, pokazuje mi to pewną hańbę. Człowiek, który nie widzi, czuje, że jest okruty, musiał przyjąć na siebie pewną hańbę. Tak samo człowiek, którego ktoś dotyka jego ust, dotyka jego języka też silną, musi przyjąć rzeczy, których tak naprawdę chyba by nie chciał przyjąć na siebie. I nie chciałby być uzdrowiony w tak dziwaczny sposób, taki no trochę odrażający. Ale fakty są takie, że my zostaliśmy tak uzdrowieni. I Pan Bóg Pan Bóg przemyślał. I apostołowie, i Biblia tego nie ukrywa, że zostaliśmy uzdrowieni nie cudowną maścią, która jest piękna i przyjemna, ale uzdrowieni jesteśmy sińcami, krwią i bólem. I to jest zapisane w liście Piotra, gdzie myślę, że możemy to przeczytać. A Piotr znowu wzoruje się na proroku Izajasza, to też przeczytamy. Przeczytamy wiersz Piotra, rozdział drugi, mówi tak. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście zstępowali jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiedział złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruszał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechu dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Jego sińce nas uleczyły. Coś, co na ciele pojawia się, nie jest piękne. Coś, czym się normalnie ludzie nie chwalą. Jak ktoś jest ciężko pobity, to próbuje to zatuszować. Takie rzeczy się chowa. Prorok Izajasz, znany w wydziale 53, mówi to jeszcze bardziej, tak żeby nas zabolało to, co się stało. Wyrósł bowiem przed nim jako latorość, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by przyciągały nasze oczy. Nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Ale on nasze choroby nosi. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Ale on zraniony jest za występki nasze. Starty za winę naszą. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. To jest mocne Słowo Boże. Jego ranami. Rana jest otwarta. Rana krwawi. I tutaj prorok się odnosi do tego, co jest dla nas trudne do przyjęcia. Że uzdrowił nas człowiek, który był wzgardzony, jego sińce, jego rany, to wszystko, co jest brzydkie. To, czego ludzie starają się nie pokazywać, to, co nie chcą, żeby wychodziło na jaw. To jest to, co nas uzdrowiło. I być może w tych kilku historiach, tych, które dzisiaj czytamy, Pan Jezus chciał pokazać taką rzecz. Bo Pan Jezus wiele rzeczy moglibyśmy uzdrowień wyczytywać z różnych. Być może z tych Pan Jezus chciał pokazać to, że uzdrowienie nasze, każdego z nas, jest uzdrowieniem, które bolało i które było obarczone pewną gardą, pewną nieprzychylnością i tym, że to się mogło nie podobać. I myślę, że podobnie komentuje to też, to będzie ostatni taki zapis z tego liście do Hebrajczyków. Autor mówi tak, w ostatnim rozdziale też takie znane słowa. Dlatego Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. To jest intesencja tego uzdrowienia poprzez ślinę. A w tym samym liście do Hebrajczyków troszeczkę wcześniej autor mówi, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. I to się nie zmieniło i to trzeba podkreślić, że od tamtej pory nie zmieniło się nastawienie Pana Jezusa i nic się nie zmieniło. Być może dzisiaj, kiedyś, kiedy apostołowie chodzili po świecie, to ten krzyż, na którym zapisał Pan Jezus, był przekleństwem. Dla nas dzisiaj może krzyże piszą w wielu szkołach. My dzisiaj może nie myślimy o tym, że Jezus jest przeklęty, bo krzyż, jesteśmy popatrzeni z krzyżem. Ale kiedyś, wtedy, kiedy szło się do człowieka i mówiło, będziesz uzdrowiony, twoje duchowe życie zostanie uzdrowienie, a twój uzdrowiciel właśnie umarł na krzyżu, to było jak okrucie, jak spłynięcie w twarz. Bo to było powiedzenie, dla ludzi to byli najgorsi przestępcy, tam ginęli. I może dlatego my dzisiaj trudniej nam to jest tak przeczytać, ale jednak Pan Jezus jest dzisiaj i wczoraj ten sam. I pomimo tego, że jesteśmy opatrzeni z tymi symbolami, to jednak Jego uzdrowienie nastąpiło, nasze uzdrowienie nastąpiło w wyniku rzeczy, które były trudne, były bolesne, były jak te rany, jak te sińce. Idziemy dalej. W tej historii, tak? Dziękuję bardzo za tą uwagę co do naszej reakcji też na to uzdrowienie. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale jednocześnie to naprowadziło mnie na jedną rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Bo tutaj Pan wspomniał ten dodatek. I rzeczywiście to jest ciekawe też, że w tamtym czasie, może nam nie jest to dzisiaj tak bardzo bliskie, dotykanie człowieka, oczyszczanie go poprzez dotykanie go jakimś płynem, nie było tak bardzo obce. Gdybyśmy zobaczyli sobie, w jaki sposób kapłani kiedyś podchodzili do oczyszczania, to mamy zapisy, gdy mówili, że brali krew i sparowali prawe ucho, prawego kciuka i prawy duży palec u nogi. Smarowali krwią, smarowali też oliwą. I gdybyśmy powiedzieli, czego mogli się spodziewać kiedyś ludzie, w tamtych czasach, do czasów Pana Jezusa, to być może takiego posmarowania. Może mogliby się spodziewać takich lekarstw, w taki sposób jakby zaaplikowanych, a nie tego, że Pan Jezus będzie na głośno. Dziękuję w takim razie za to przypomnienie. Wróćmy do Ewangelii św. Marka i tych dwóch wydarzeń, które tam się zdarzyły. To, co jest ważne jeszcze, i chciałbym kolejną refleksję z tych rzeczy. Mówiłem o ślinie, mówiłem o tym, że Pan Jezus był. Ale jeszcze jest ta trzecia historia, gdzie Pan Jezus uczynił maść, uczynił to błoto. I to jest rzecz, która zdarza się trochę inaczej. Myślę sobie, co to może być. Dlaczego Pan Jezus też w ten sposób pokazał pewne uzdrowienie. To też moją uwagę, moją głowę trochę skierowało też na jeden ze starych przepisów, który tego nie będę teraz opisywał, ale kiedyś Pan Bóg powiedział tak. Jak będzie kobieta, która zdradza swojego męża, w swojej rodzinie będzie mężatką i zdarzy się jej zdrada. I jak to zwykle w zdradach bywa, nie będzie sprawa jasna, bo nie będzie ona może mówiła, że to nieprawda, on może będzie ją nie się oskarżał, a może jest coś na rzeczy, to Pan Bóg powiedział tak, żeby rozwiązać tą sprawę, to ona przyjdzie do kapłana. To, co zrobicie, to weźmiecie proch z ziemi, sypiecie go do wody, bo z tej wody sporządzicie taki dziwny napój i ten napój ona wypije. Jeżeli ona naprawdę go zdradzała, to jej łono zostanie zamknięte. Tam jest mowa o tym, że jej biodra zwiotczeją i że przez to zostanie przeklęta jakby do końca swojego życia. A jeżeli racja była po jej stronie, to odejdzie czysta. To, co tam ta historia pokazuje, pokazuje to, że ten proch to jest grzech. To jest rzecz, która, to jest rzecz, której też uczniowie i w ogóle nauczeni pielęgnowali to, żeby tego się pozbywać z siebie, żeby się obmywać. Czujemy to, że to coś, co się zbiera do naszych nóg, jak chodzimy po tym świecie, to tak może nam pokazywać grzech, który się do nas tak przykleja, którego chcielibyśmy się pozbywać. I tak w tamtej historii, wtedy ta kobieta musiała to wypić i to miało jakby objawić jej stan serca. Tak trochę tutaj myślę, że Pan Jezus może chce nam pokazać jeszcze inny aspekt tego uzdrowienia. Chce nam pokazać, że jeżeli chcesz być człowiekiem uzdrowionym, to musisz zobaczyć swój grzech. Musisz być świadomy tego, że jesteś grzeszny i że jest są rany i są sińce, które cię uzdrowią. I wtedy człowiek nakłada na siebie tą cudowną maść, która dopiero pozwoli mu, żeby został oczyszczony. I być może tak właśnie Pan Jezus zrobił, być może dlatego Pan Jezus podniósł ten krok w ziemi. Te trzy historie pokazują nam też różną drogę człowieka. Mówiliśmy o tym, że byli ludzie, których przyprowadzili przyjaciele. Ale był też człowiek, który po prostu leżał. I miał wielkie szczęście, że leżał w miejscu, w którym przechodził największy uzdrowiciel. I myślę, że gdy wtedy Pan Jezus podniósł tego człowieka i uzdrowił mu wzrok, to wielu bogów patrzyło na niego z zazdrością. Dlaczego akurat na nim objawiła się cudowna moc Boża? Bo tak Pan Jezus powiedział, że ten człowiek nic nie zrobił. Ani jego rodzice, ani on, ale na nim objawi się moc Boża. I tak jest też w naszym życiu, tak było z apostołem Pawłem, tak było z uczniami, być może jest tak z naszymi życiami, że w niektórych z nas objawi się moc Boża. Że to nie będzie nasze poczucie, że ja przychodzę, zasiadam na tej ławce, na konwencji, na zebraniu, chodzę tutaj od lat i czekam, aż mnie to w końcu uzdrowi jakieś cudowne słowo. Czasami Pan Bóg powie, że na tobie człowieku wykona się moc Boża i zostaniesz w tym momencie, życie twoje się zmieni. I myślę, że jest kilka takich przykładów, nawet dzisiaj wśród nas, ludzi, którzy życie zmieniło się nagle. Tak będzie i tak było. I chwała Bogu, że tak jest. I chwała tym, dla których ta moc się objawia, aczkolwiek zazwyczaj wiąże się to z wielką odpowiedzialnością. I tak bywało, że ci, których Pan Jezus dotykał z własnej woli, czy to były uczniowie, czy to była apostoł Paweł, czy inni, to później wykonywali wielkie dzieła Boże, do których może nie wszyscy mieli takie same takie samą moc do działania. Ale oby Bóg dał, żeby kogoś z nas tak Pan Bóg tu dotknął. Oby Bóg dał, żeby kogoś Pan Bóg tak powołał. A wszyscy inni mogą wołać, tak jak wołali niektórzy. Zmiłuj się nade mną. Mogą czekać z Bożem, mogą czekać w godzinie, żeby wyciągnąć do nich rękę i przyprowadzić. Każda droga, myślę, jest dobra, byleby dostać się blisko naszego mistrza. Różni się też droga, jaką człowiek odzyskuje drogę. Bo popatrzmy, że ten, który został posmarowany, to wcale nie zyskał drogi. On został posmarowaną mu oczy. I co ten człowiek musiał zrobić? Musiał iść do sadzawki. Właśnie. To wejście do sadzawki, jakbyśmy popatrzyli nawet na ukształtowanie tego terenu, wcale nie jest proste. Żeby niewidomy człowiek przeszedł, i mówimy o tym, że leży tam wielu chorych. Jest zejście strome do sadzawki. Ten człowiek, którego dotknął Pan Jezus, nałożył mu już na niego tą maść. Powiedzielibyśmy, ten człowiek zobaczył swoje grzechy, zobaczył, że może zostać uzdrowiony. Wie, że jest nauczyciel, który go uzdrowił, ale musi wykonać pracę pewnie. On musi wziąć teraz swoje życie i zejść tam do tej sadzawki i wykonać to, czego nawet tak naprawdę nie chciał kiedyś zrobić. Też musiał się złamać, musiał przełamać sobie jeszcze jedną barierę, żeby wejść do tej sadzawki. I to pewnie czeka nas w życiu najczęściej, bym powiedział. Bo my, którzy tutaj jesteśmy, to mniemamy, że my trochę widzimy, a trochę się uzdrawiamy tutaj, że ktoś coś już nam na oczy nałoży. Tak chcemy, żeby było, ale czeka nas droga po to, żeby wejść się obmyć. Musimy wykonać w swoim życiu drogę i prawdopodobnie ja i większość z nas taką drogę wykona w swoim życiu. Oby ta droga skończyła się obmyciem i przejrzeniem. I oby udało nam się przejrzeć i zobaczyć prawdziwą rzeczywistość Bożą, a nie tą, którą zobaczył ten drugi człowiek. I to może do tego chciałbym teraz przejść, bo no zobaczmy, ta druga historia jest też bardzo ciekawa. Ta druga, którą czytałem w kolejności. Bo wydawało mi się, że Pan Jezusowi coś nie wyszło. Prawda? Pan Jezus za każdym razem miał 100% skuteczność. Nakładał ręce, dotykał i w cudowny sposób chore rzeczy bywały uzdrowione. A tutaj okazuje się, że ten wielki nauczyciel nie zadziałał. Położył swoją, on nie położył rąk, to jest splunął na oczy i okazuje się, że ten, który otwiera te oczy, nie widzi. Znaczy widzi coś, ale to nie jest to, czego by się spodziewał. Też trudna historia do zinterpretowania. Trudno jest powiedzieć jednoznacznie. Może znowu kiedyś zapytamy Pana Jezusa, co naprawdę się tam wydarzyło. Ja mogę powiedzieć, jak ja sobie to wyobrażam. I widzę siebie też, widzę nas tutaj. Ludzi, którzy przejrzeli, którzy trochę jak w tej historii z tej sadzawki mówią, że my widzimy, myślimy, że widzimy. Myślimy, że zasiedliśmy już z Jezusem, że On nas już dotknął i uzdrowił, a być może to, co widzimy, to jeszcze nie są ludzie. Być może to nie są jeszcze to, co Pan Jezus chciałby, żebyśmy widzieli. I być może zdarza się w życiu naszym, że po tym, jak już Pan Jezus nas dotknął nas nawet tym swoją cudowną mocą, to po jakimś czasie zaczynamy widzieć coraz mniej wyraźnie. Zaczynamy być krótkowzroczni, zaczynamy nie dostrzegać dobrych kształtów, nie jesteśmy tutaj blisko, ale nie widzimy tak, jak Pan Bóg sprawił, że te oczy widzą wyraźnie i ostro. Do tego takiej podobnej rzeczy nawiązuje apostoł Piotr. Chciałbym przeczytać ten werset w drugim liście swoim. Mówi tak. Przepraszam. No tak, drugim liście w pierwszym rozdziale. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, a cnotę poznaniem, a poznanie powściągliwością, a powściągliwość wytrwaniem, a wytrwanie pobożnością, a pobożność braterstwem, a braterstwo miłością. A jeżeli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy i krótkowzroczny. I zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. To są mocne słowa, bo one mówią o tym, że ktoś stał się krótkowzroczny. On został oczyszczony z grzechów swoich i on przejrzał, on coś zobaczył, ale jak tutaj mówi apostoł Piotr, te rzeczy, które powinny zacząć się dziać w jego życiu, które nie dopuszczą, aby był bezczynny i bezużyteczny w dziele dla Jezusa Chrystusa, te rzeczy się w nim nie rozwijają. One się nie pojawiają i on stał się krótkowzroczny. On przestał widzieć daleko, przestał widzieć dokładnie to, co powinien widzieć. Przestroga jest dla nas tym duża. Ja tak czytam tą przestrogę, że kiedy poznamy Jezusa, kiedy do naszego życia zagości Jego słowo, to powinno sprawiać, że jesteśmy użyteczni, że jesteśmy czynni, że mamy działanie, które powoduje, że poznajemy Go jeszcze bardziej. To działanie, nasza użyteczność powinna powodować, że poznajemy Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej, bo jeżeli nie, to przestajemy widzieć dobre kształty. Zaczynamy widzieć niedokładnie to, co Pan Bóg chciał, żebyśmy widzieli. To jest może taka krótka też refleksja na temat tego, jak w tej drugiej historii. I jeszcze jedna refleksja na temat tej pierwszej, tej, gdzie odszedł człowiek, który był głuchy, który był niemy. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, mieliście styczność z człowiekiem, który jest głuchaniem. Jak ktoś był, to pewnie wie, że taki człowiek mówi. Ten przykład, który ja mam w Ewangelii Marka, mówi o tym, że ten człowiek był głuchoniemy, ale jakbyśmy wzięli inną Biblię i inne tłumaczenie, to ono powie, że to był człowiek o niewyraźnej mowie. To jest chyba bardziej prawdziwe do tego, jak wyglądają tacy ludzie. Bo człowiek, który nie słyszy, to mówi tak, że jest to bełkot, że jest to taka dziwny zlepek słów. Czasami zrozumiały, czasami niezrozumiały. W tej historii jest ważna kolejność. Pan Jezus wziął tego człowieka i dotknął jego uszu. I Ewangelista Marek podkreślił to, że Pan Jezus dotknął jego uszy i jego uszy się otworzyły. zmysły i dotknął jego usta, i jego usta zaczęły otworzyć. Tak jest z naszymi małymi dziećmi. Dzieci najpierw słyszą, a po pewnym czasie zaczynają mówić. I tak jest z naszym życiem duchowym, że człowiek, który chce zacząć mówić, musi najpierw usłyszeć. I o tym dzisiaj już mówiliśmy. I tak jest z naszymi modlitwami. Jeżeli chcemy do Pana Boga powiedzieć kilka zrozumiałych słów, to musimy najpierw tego Pana Boga posłuchać. I tak jest ze słuchaniem Go poprzez czytanie słowa, ale tak jest z naszymi modlitwami w domach, wieczorem czy rano. Że my może chcemy bardzo dużo Panu Bogu powiedzieć, my chcemy Mu mówić i mówić i mówić, a potrzebujemy czasu, żeby Pana Boga posłuchać. I jest to rzecz, którą ja też mam trudność. Ponieważ mam 10 minut rano, więc ja chcę stanąć przed tym oknem i powiedzieć Panu Bogu wszystkie moje rzeczy, które na dzisiaj dzień są ważne. Począwszy od tego, że należy mi na to, żeby bezpiecznie wyjść i wrócić, żeby moje dzieciątko moje, które z brzuchu się dobrze wyłosło i wszystko dobrze. I na końcu powiedzieć, że do zobaczenia wieczorem i mamy sprawę załatwioną. I nie dałem Panu Bogu ani momentu czasu na to, żeby On do mnie cokolwiek powiedział. I tak właśnie Pan Jezus uzdrawiał tego człowieka. Być może każdy z nas tutaj potrzebuje dokładnie takiego uzdrowienia. Żeby ktoś dotknął najpierw jego uchu. Żebyśmy się otworzyli na to, żebyśmy znaleźli chociaż trochę czasu, żeby stanąć przed tym oknem, przed tym swoim łóżkiem i chwilę poczekać. Zanim zaczniemy mówić, nasze słowa. I oby nie było tak, że nasza mowa jest swobodna. Ja bym bardzo nie chciał, żeby Pan Bóg kiedyś powiedział, że no, przez 30 lat swojego życia nie zrozumiałem ani jednego swojego słowa, bo widziałem, że Ty mówisz i mówisz, ale nie byłem w stanie zrozumieć. Chcielibyśmy, żeby Pan Bóg mógł zrozumieć nasze słowa, żebyśmy mogli tych słów Jego posłuchać. Myślę teraz nad tym, która jest godzina, ponieważ nie widzimy czasu.
Mamy czas. Można
teraz
kontynuować.
To jest z tego przesłania jeszcze wynika jedna rzecz. Podoba mi się ta historia, że Pan Jezus podnosi wzrok w niebo. W tej historii z Ewangelii Marka Pan Jezus mówi, że Ewangelista mówi, że Pan Jezus zrobił, spojrzał w niebo i westchnął. To jest czasami taka nasza też nie wiem jak to nazwać. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy. Tak samo jak kiedyś ludzie byli przyzwyczajeni do tego, żeby zrobić to trzeba było właśnie posmarować krwią, oczyścić, albo może dotknąć. Nie byli przyzwyczajeni, że ktoś na kogoś czuje. To jest jakaś forma gestu. Tak samo nasze modlitwy, nasz kontakt z Bogiem ma formę gestu. Ja wam bratersko powiem, że ja lubię patrzeć w niebo. My, gdybyśmy powstali do modlitwy, to wszyscy ładnie pochylimy nasze głowy, jak się z bratem Danielem rozmawiamy. To jest bardzo dobrze, bardzo ładny gest. Ale Biblia bardzo często mówi o tym, że ludzie znosili swoje oczy do nieba. Ja na przykład rano bardzo lubię znieść oczy do nieba. Pewnie wielu z was takich jest też, którzy rano jak wstają, widzą piękne niebo, zwłaszcza w lecie, to zamiast pochłonić swoją głowę, to mają ochotę popatrzeć na tego Boga, popatrzeć na niebo i zobaczyć tego Boga w tej światłości, w tych odgłosach, które przychodzą z przyrody. Ja lubię te zapisy z Ewangelii, które pokazują, że Pan Jezus pewne gesty też wykonywał. Te gesty właśnie w takich drobiazgach pokazane, że westchnął, że podniósł swoje oczy. One do mnie przemawiają, bo pokazują, że Pan Jezus za tym Bogiem tęskni. Że Pan Jezus podnosił do Niego swój wzrok, bo On wiedział, że do Niego Ojciec jest w niebie i On tam jest. Pomimo tego, że Pan Jezus był bardzo pokornym człowiekiem, to On szukał swojego Ojca w niebie i tam szukał tego kontaktu też, tego kontaktu nawet wzrokowego. Pomimo tego, że i tak Boga nie spodziewamy się zobaczyć, prawda? Nie spodziewamy się, że Pan tam się objawi, a jednak ja lubię na tego Ojca spojrzeć w niebo. I taką może ostatnią refleksją, którą chciałem się podzielić, to kończącą te uzdrowienia, to jest to, że tak naprawdę dzisiaj mamy dwie możliwości. Wszyscy tak naprawdę mamy dwie możliwości. Albo być chorymi, tymi, którzy nie zobaczą, tymi, którzy widzą, ale nie to, co tak naprawdę widzi Pan Bóg. Albo możemy być zdrowymi i widzieć rzeczy, które widzi Pan Bóg. I chcielibyśmy, żeby Pan Jezus do nas przyszedł. Chcielibyśmy być otwarci na to, żeby On zadziałał w naszym życiu niekonwencjonalnie. Chcemy być na to otwarci. Nie tylko, żebyśmy konwencjonalnie zasiadali na naszych ławkach, ale żebyśmy potrafili zobaczyć, Dzieje się też coś niekonwencjonalnego. Ta kończąca refleksja jest oparta na tej trzeciej historii z Ewangelii Jana, która ma bardzo wymowne zakończenie. Jakbyśmy otworzyli sobie jeszcze rozdział 9. Ta cała historia, ona później rozwija się w wielką dyskusję między nauczonymi w piśmie, a tym uzdrowionym biedakiem, który właściwie nie miał zbyt wiele do powiedzenia. On mógł powiedzieć tylko jedno. Nie widziałem, a widzę. A przed nim stanęło grono, które powiedziało, ale jak, ale czemu, ale kto, ale jak, ale dlaczego, i w jaki sposób, ale przecież nie mógł. I wiele, wiele pytań. A ten człowiek mówił, no już wam raz powiedziałem, nic więcej wam nie jestem w stanie powiedzieć, odkąd świat światem. Nikt nie uzdrowił takiego człowieka jak ja, więc to są argumenty, to są moje argumenty, nic więcej wam nie powiem. I Pan Jezus skończył tę historię tak. Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli do niego, czyli my ślepi jesteśmy? A rzekł im Jezus, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, że to pozostajecie w grzechu. Te słowa mają niezwykłą wagę, dlatego że my dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, widzimy. I chcielibyśmy powiedzieć, że my widzimy Bożą rzeczywistość, a jeżeli tak, to mamy ogromną odpowiedzialność za to, co obserwujemy u innych ludzi. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby oglądać owoce, jakie przynoszą ludzi, bez względu na to, w których łapkach zasiadają. Czy u nas, w naszej konwencji, czy w innym zborze, w tym, czy w innym kościele. Dlatego, że my, którzy widzimy, ponosimy większą odpowiedzialność za przeoczenie faktu, że Pan Jezus zadziałał w czymś życiu. I Pan Jezus wyraźnie to podkreślił, że jeżeli wydaje ci się, że widzi, to podlegasz pod sąd. Bo błogosławiony jest ten, który nie widzi, bo on będzie uzdrowiony. A ty być może zostaniesz ślepy. I z tym przesłaniem chciałem nas wszystkich zostawić. Nie dlatego, żeby być wielkim zwolennikiem połączenia, może wielkiego połączenia międzyznaniowego, może ktoś tak to interpretował, ale z wielkim zwolennikiem jestem tego, żeby dostrzegać tam, gdzie działa Pan. Jeżeli czyjeś życie zmienia się dlatego, że człowiek wyznaje imię Jezusa Chrystusa, to naszą odpowiedzialnością jest wtedy, jeżeli go źle ocenimy. Jeżeli przeoczymy fakt, że on został uzdrowiony, jeżeli on powie do nas zdanie, wiem jedno, nie widziałem, a widzę.
Panie profesorze, mamy parę minut, jak gdyby nie do czasu, to zaśpiewajmy teraz, żeby to grało z wykładem to, co Pan Andrzej puści nam do pich, ale też jedna z moich ulubionych. Ale po tej pieśni się nie modlimy. Potem jeszcze zaśpiewamy jedno pieśń pozdrowienia i po tej pieśni się pomodlimy. A z pozdrowienia to już ze śpiewniku 64. Tam bracia podawali sobie od tej ziemi i ją zaśpiewamy. No a potem to bracia, co mi pragną się pomodlić, to bardzo zapraszam tutaj. Zmieniam trochę reguły, góra, dwie osoby, żeby tak ładnie to wszystko wyglądało. A teraz proszę.
To jest list do numer 11.
Go to the sun, oh, sun is not.
życia węcha dnu i nigdy nie odrzucię proszącego. Przed chwilą mi powiedział, że można rzeczy do samochodu wstawić i zaraz po obiedzie po wrzucaniu kluczy do domu pod wieczór, żeby to oddać. To teraz na zakończeniu już tej części nabożeństwa 64 numer, że teraz poczekacie. Potem zapraszam braci chętnie na modlitwę. Aby podziękować za błogosławieństwa, też poprosić, też podziękować za te dary, które będzie. Będę za wszystko Panu dziękować, bo godzien jest przyjąć wszelką cześć, chwałę, ten nasz wspaniały, kochany Ojciec. Proszę. Thank you.
Amen.